przy gorącym stole.
8 minut po godzinie 18. Kłaniam się Państwu nisko. Łukasz Kaźmierczak. Za oknem zimno, buro, zimowo, minusowe temperatury, ale od czego jest nasz gorący stół? Od tego, żeby Państwa troszeczkę rozgrzać tym, co się dzieje w naszym życiu publicznym. O tym zawsze w poniedziałek rozmawiam z naszymi gośćmi. Dziś, właściwie w przededniu kolejnego posiedzenia Sejmu, łączę się zdalnie z trójką wielkopolskich parlamentarzystów, a są dzisiaj nimi posłanka Katarzyna Uberhan, Lewica. Dobry wieczór, pani poseł.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać.
Bardzo dobrze panią słychać, chociaż dobrze. Zdalnie. Mam nadzieję, że zima tak. Nam nie przeszkodzi dzisiaj, jeśli nie, będziemy innymi metodami, naszymi tajnymi radiowymi się z państwem łączyć. Jest także z nami poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Również dobry wieczór, panie pośle. O, coś tutaj gdzieś nam sprzęga, panie pośle, ale mam nadzieję, że za chwileczkę jakoś się połącza. Nasz skład uzupełnia poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle.
Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
Proszę państwa, w środę wiemy, że będzie gorąco w Sejmie. Jak zresztą od początku tej kadencji Sejmu, chyba nie było posiedzenia, które nie wzbudzałoby jakichkolwiek emocji. To nadal jest w ogóle pierwsze posiedzenie Sejmu. Spotykacie się już chyba trzeci albo czwarty raz, jeśli dobrze pamiętam, i cały czas widzę w protokole figuruje pierwsze posiedzenie Sejmu. Ale mamy w tym tygodniu o tyle ciekawą sytuację, że od paru dni mamy taki ostrzał artyleryjski wokół ustawy o zmianie ustaw, chodzi o wsparcie odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. I mówi się, już pojawiło się takie określenie jak afera wiatrakowa. Chodzi oczywiście o tę wrzutkę pewną przepisów, która zmienia również kwestię dotyczącą lokalizacji wiatraków, chociaż mówimy ogólnie, tak jak powiedziałem, o wsparciu odbiorców energii. I teraz moje pytanie do państwa jest następujące, może do pani poseł najpierw. Tak naprawdę mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy ta ustawa wchodzi pod obrady Sejmu, myślę o tej ustawie opozycyjnej, to trudno znaleźć kogokolwiek, kto by powiedział, że jest ojcem tej ustawy. I tak naprawdę wychodzi na to, że jest to dziecko niechciane. Pani poseł.
No ciekawe, że pan redaktor zaczyna ode mnie jako przedstawicielki Lewicy, ponieważ...
Zaczynam od kobiety z racji takiej precedencji, jednak mimo wszystko...
Dobrze, ale to też jest taka ciekawa sytuacja, ponieważ akurat nikogo z przedstawicieli Lewicy pod tą poprawką, pod tą zmianą podpisów pan tam nie znajdzie.
To doskonale jest pani może o tym powiedzieć z boku w takim razie, bez żadnej konsekwencji.
To jakby nie był przez nas przygotowany, więc z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to nie był przygotowany przez Lewicę projekt zmiany ustawy, co nie zmienia faktu, że jeżeli chodzi o sam projekt dotyczący kwestii zamrożenia cen energii, która ma wesprzeć indywidualnych odbiorców i tych wrażliwych odbiorców, takich jak szkoły, szpitale. Mhm. Uważam, że to jest jak najbardziej słuszny kierunek, że potrzebujemy tej ustawy i potrzebujemy jej do końca roku. Co do samych tych przepisów dotyczących ustawy wiatrakowej, to tych przepisów dotyczących energii z wiatraków, no to pytanie, czy musimy to procedować w tym trybie. Ja osobiście byłabym za tym, żeby to jednak wyłączyć z tego.
Żeby były dwie osobne ustawy tak naprawdę?
Tak, tak. Mhm. Uważam, że to jest potrzebne. To znaczy my jesteśmy jak najbardziej za inwestycjami w OZE, w odnawialne źródła energii. Jesteśmy za tym, żeby odchodzić od paliw kopalnych. Uważamy, że energia wiatrowa, ale też zwłaszcza ta energia wiatrowa, elektrownie wiatrowe na morzu, to jest ten właściwy kierunek i te przepisy potrzebują zmiany po wrzutkach właśnie na kolanie, na ostatnią chwilę poprzedniej kadencji poczynionych przez posłów PiSu, ta słynna już poprawka Suskiego, dosłownie wrzucona przed głosowaniem, to jest, tak nie powinno się procedować takich przepisów.
Chociaż ta uważam, to też nie jest szczęśliwie procedowana.
Powiem tak, że tutaj potrzebny jest spokój. Tutaj moim zdaniem przy takich przepisach potrzebny jest spokój. Potrzebne są konsultacje społeczne, konsultacje z ekspertami. Są pewne przepisy, zapisy w tej ustawie, które moim zdaniem wymagają doprecyzowania, które wymagają poprawki.
To zaraz będziemy doprecyzowywali, pani poseł.
I na pewno, i też mogę powiedzieć, jeżeli już jestem przy głosie, to na pewno, bo często pojawia się też zarzut i jakieś wprowadzenie takiej obawy o jakieś wywłaszczenia w kontekście tych projektowanych przepisów, zmiany ustawy. Od nas ze strony Lewicy na pewno na takie zmiany zgodnie będzie i myślę, że też nie ma takiego zagrożenia, ale dopilnujemy, doprecyzowując te przepisy, żeby takiego zagrożenia nie było. Zresztą, jeżeli dobrze kojarzę, no to ta ustawa przewiduje konsultacje społeczne jako takie i uchwały Rady Gminy co do potrzeby czy braku potrzeby takiej inwestycji. Więc to też nie jest tak, jak się nas tutaj próbuje straszyć się społeczeństwo, że to niesie tyle zagrożeń. Te zagrożenia są jak najbardziej do rozbrojenia, może to jest tylko kwestia moim zdaniem doprecyzowania.
Chociaż ja, pani poseł, dzisiaj znalazłem jeden projektu. Taki zapis, wydaje mi się, który jest błędem technicznym, ale zaraz o tym będę mówił. Wrócimy do tej kwestii. Ta ustawa mimo wszystko budzi kilka punktów, jest ciekawych. To w takim razie teraz strona jeszcze rządząca, poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, pan wie, kto jest autorem tej ustawy opozycyjnej, bo na razie nie mówię o tej ustawie rządowej, bo są dwie konkurencyjne ustawy. To jeszcze tak uzupełniając obraz, który się przed nami wyłania i przed głosowaniami sejmowymi prawdopodobnie. Mówię cały czas o tej ustawie opozycyjnej, bo to ona wywołuje w tej chwili największe emocje.
Wszystko wskazuje na to, że autorami są lobbyści, którzy dotarli do parlamentarzystów opozycji, a być może niedługo już nie opozycji. To są ludzie, którzy doskonale wiedzieli, jak przygotować i wszyć w pewne ważne regulacje dotyczące ochrony konsumentów. Ja przypomnę państwu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chronił konsumentów w poprzedniej kadencji w tym niezwykle trudnym czasie wcześniej pandemia, a przede wszystkim wojny na wschodzie, która odbiła się szerokim echem nie tylko w sprawach humanitarnych, ale także gospodarczych i energetycznych. I to nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości chronił Polaków, chronił polskie rodziny, co było niejednokrotnie krytykowane przez posłów opozycji. I co się dzieje teraz? Otóż jeszcze nie przyjęli władzy, a już kombinują.
Ale
już
to są poszlaki, panie pośle, jeżeli chodzi o tych lobbystów. No, nie ma na to dowodu.
A ja mimo wszystko, mimo poszlak, pokuszę się o to, aby powiedzieć, że tak jak przed laty kręcone były lody na służbie zdrowia, co mówiła jedna z posłanek Platformy, to miały być kręcone lody na energetyce, a być może za chwilę na nauce, na rolnictwie, na transporcie. Taka jest domena tych formacji, które być może przejmą lada chwilę władzę. No, szanujemy demokratyczne wybory. Prawo i Sprawiedliwość wygrały te wybory, ale większość faktycznie jest po stronie Platformy, PSL-u, Trzeciej Drogi Szeroko Pojętej, czyli Polski 2050, także Lewicy, która umywa ręce, ale jest w tej klice, która chce, aby Polska była w zasięgu lobbystów.
Ale pani poseł mówi, że się nie podpisali pod tą ustawą.
No ale bez żartów, ale oni głosują nad wszystkim, co przedłoży im Donald Tusk i przyjaciele z Platformy Obywatelskiej. Czarzasty cieszy się, że w ogóle może być wicemarszałkiem, że Lewica wystawi swojego wicepremiera. No nie chcę używać takich brzydkich słów, brzydszego bym użył, ale powiem słowo przystawki, bym użył brzydszego słowa. Natomiast no przystawki to...
Ja jestem ciekaw, jakie to jest to brzydsze słowo. Tak po programie, panie pośle.
To jest projekt poselski, panie pośle. To nie jest projekt rządowy. To nie jest projekt wynikający z umowy koalicyjnej.
Gdyby pani poseł raczyła nie przerywać, bo ja nie przerywałem, ja słyszę. Znaczy,
proszę,
to
panie
słowo,
pośle.
Chciałem użyć, jakkolwiek jest po prostu bardziej mniej eleganckie, to nadal jest parlamentarne. Krótko mówiąc, drodzy państwo, mamy do czynienia z sytuacją, gdy ludzie związani z obecną opozycją, którzy szykują się do przejęcia władzy w naszym kraju, niestety decyzją
Polaków. No, my uznajemy wbrew temu tę historię o dyktaturze, o autorytaryzmie. My szanujemy decyzję Polaków. Pewnie za dwa tygodnie, bo sam pan premier Mateusz Morawiecki ocenia szansę utrzymania rządu Prawa i Sprawiedliwości, tego rządu Polski spraw, ocenia na 10-20%, ale pewnie stanie się będzie tak, że będzie rząd Donalda Tuska z przystawkami czarzastymi ludźmi z lewicy Polski 2050 PSL-u. Drodzy Państwo, niestety przeklęciarstwo będzie domeną tego rządu.
Dajmy to są ludzie, PSL-owi w takim razie się wypowiedzieć.
Którzy chcą to robić. A trzeba, jeśli mogę ostatnim zdaniem podkreślić, tam nie było przypadku, bo niektórzy mówią, że to był jakiś błąd. Nie, tam nie było żadnego błędu, tam wszystko było zrobione. Zresztą Polska 2050 przyznała. Nasi ludzie byli wśród lobbystów, żona czy mąż była w stowarzyszeniu czy partii, mąż był wśród lobbystów. No to jest po prostu układ zamknięty i to niestety jest preludium tego, co czeka nas przez najbliższe lata.
Panie pośle, to ja zapytam w takim razie posła Krzysztofa Paszyka o to. Panie pośle, czy pan widział też ten projekt ustawy, który ostatecznie znalazł jako projekt poselski, o czym słusznie mówi pani poseł Ubrehan, bo tam, no, ja jestem w stanie co najmniej dwa punkty znaleźć, które budzą mój żywy niepokój jako obywatela po prostu, zwyczajnie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, mam nadzieję, że teraz...
Tak, teraz jest bardzo dobrze.
Słyszalny. Otóż w każdym momencie ja, pan redaktor, każdy z naszych słuchaczy może sięgnąć do projektu ustawy. On jest jawny, jest zawieszony na stronie sejmowej. Można bardzo łatwo ten dylemat pana redaktora również rozwiać, bo tam wszyscy posłowie, którzy wnieśli ten projekt, są podpisani pod tym projektem. Tak to zwyczajowo jest w polskim Sejmie przy procedowaniu. Więc nie ma tu w ogóle żadnych niejasności pod tym względem. Natomiast, panie redaktorze, no ja jestem zdumiony od kilku dni, że ci, którzy rządzili od afery do afery, wybory kopertowe, Pegasus, afera wizowa i można by mnożyć te trzy na początek, będziemy wyjaśniać. Dzisiaj pierwsi już widzą aferę, już jakichś lobbystów widzą, już inne rzeczy. Ci, którzy pod osłoną nocy przyjmowali na rozkaz prezesa Kaczyńskiego, niezgodne z konstytucją ustawy, dzisiaj pierwsi wzywają do o nieprawidłowości przy czymkolwiek. Panie redaktorze, trzeba dzisiaj jasno powiedzieć, że nie można projektu ustawy nazywać ustawą. Projekt ustawy jest wyjściową propozycją, która wpływa do Sejmu, jest poddana trzem czytaniom, będzie poddana konsultacjom społecznym i wówczas dopiero będzie głosowanie nad ustawą.
Tak, panie pośle, ale...
Dodam jeszcze, jeśli pan redaktor pozwoli tyle samo, co poseł Porzucek powiedzieć.
Zawsze równo, proszę bardzo.
To my dzisiaj nie musielibyśmy w żaden sposób procedować nad tą ustawą, żeby po pierwsze rząd PiS-u zajął się tym tematem. Sejm był od sierpnia tak naprawdę wyłączony. Wyłączony, nie wiem, to jest pytanie do liderów PiS-u. Dlaczego Sejm od sierpnia do wyborów nie pracował? To był czas, żeby Polakom zagwarantować ustawę, która by kontynuowała zamrożenie cen za prąd, za gaz i dzisiaj nie musielibyśmy nic robić. Żeby PiS nie zdemolował energetyki wiatrowej 8 lat temu, niespełna 8 lat temu, również dzisiaj nie musielibyśmy w żaden sposób po to sięgać. Ja mogę zapewnić, że żadne z tych wątpliwości, które powstały w związku z nieprecyzyjnymi, niejasnymi w wielu momentach zapisami, w kolejnych czytaniach nad tą ustawą będą wyeliminowane. Może każdy dzisiaj z naszych słuchaczy być pewien, że nim dojdzie do głosowania nad ustawą, bo dzisiaj to jest, jeszcze raz wrócę do kluczowego wyjaśnienia, projekt, który wpłynął do Sejmu. Nie będzie tych wątpliwości dotyczących odległości. Chcemy utrzymania jako PSL 500 metrów od zabudowań. Ewentualnie dodać kryterium również, jeśli chodzi o hałas, bo to może być też wyznacznikiem. Ja jestem zdumiony, że dzisiaj emocjonują Polaków sprawą wywłaszczenia ci, którzy nie mieli żadnych skrupułów wywłaszczać pod CPK rolników, tam się czterech powiesiło, zdaje się, popełniło samobójstwo. Bez litości, bez opamiętania spółka, która została przez PiS powołana, wiceminister, który zajmował się tym zamienia PiS-u, nie miał przez ostatnie lata najmniejszych skrupułów, jak tam się z płaczem ludzie upominali o gospodarstwa, które...
Obaj panowie posłowie dzisiaj mocnych argumentów używacie.
Po dziadkach dziedziczyli, pracowali tam, tworzyli te gospodarstwa. Tam się jakoś nikt nie upomina o to, że ma.
Panie pośle, ja tylko pytam o ten jeden
własności.
Zapis. Ten, który
nie,
mówi
panie,
o tym...
Panie redaktorze,
że
obnażam...
Inwestycje
obnażam,
elektrownie wiatrowe są włączone do katalogu celów publicznych i to jakby...
Obnażam hipokryzję. Ja się odniosę zaraz, panie redaktorze, natomiast obnażam hipokryzję dzisiaj polityków PiS-u. Bolewam, że mój... kolega poseł z okręgu się też do tego chóru hipokrytów politycznych włącza dzisiaj, ubierając się w szaty legalisty, moralisty, który się nagle teraz przeobraził właśnie w takiego poczciwego i nie pamięta, co sam robił.
To dajmy w takim razie prawo posłowi Marcinowi Porzuckowi do tego, żeby się odnieść do tego. Tak jak powiedziałem, poseł Porzucek mówi o lobbystach, poseł Krzysztof Paszek mówi o śmierci rolników. No dzisiaj naprawdę ciężkie argumenty padają, jeśli chodzi o ten temat. A temat mimo wszystko jest cały czas żywy. Panie pośle? Halo?
Panie doktorze, jeśli to pytanie do mnie...
Tak, tak, do pana, bo pewnie ma pan ochotę z posłem z okręgu, kolegą się...
Ochota moja jest wielka, natomiast ja ostatnich 3 minut wypowiedzi pana posła kompletnie nie słyszałem. Więc nie wiem, o czym on mówił. Domyślam się, że odbiegł maksymalnie, jak się dało, od tematu, bo to jest trudny temat.
To ja powiem. Poseł Paszek powiedział, że tak naprawdę jesteście hipokrytami, że sami wywłaszczaliście pod CPK, że to też były dramaty ludzkie, a teraz straszycie ludzi wywłaszczaniem. To tak mniej więcej w skrócie, jeżeli dobrze przekazałem to co Krzysztof Paszek
powiedział. Drodzy państwo, znaczy nikt nie został wywłaszczony pod CPK. Inwestycje, na którą czekają miliony Polaków, którzy na przykład z powiatu pilskiego, złotowskiego, ale także nowotomyskiego chcieliby dojechać do centrum Polski. Przypomnę państwu, że temat wywłaszczeń jest obcy mieszkańcom powiatu bliskiemu, panu posłowi Paszekowi, powiatu obelnickiego, ponieważ od kilkunastu lat oszuści z PSL-u kłamią, że lada moment rozpocznie się budowa obwodnicy Rogoźna. W 2014 roku w nieautoryzowanym przez Urząd Marszałkowski piśmie marszałek Jankowiak pisał o tym do...
Daruje sobie pan te osobiste wątki, panie pośle. Po co tu pan teraz przykrywa jakimiś wycieczkami do ludzi, których nie mają prawa się bronić? Bez naprawdę tak.
Dodatkowe środki na tę obwodnicę i być może też jest tak, że tam jest jakieś zabudowanie, które niestety będzie musiało być wywłaszczone na rzecz inwestycji, na którą czekają.
Panie pośle, ja zapytam, czy pan słyszy posła Paszyka, bo poseł Paszek
się włączy. Kompletnie nie słyszę posła Paszyka.
To ja będę w takim razie.
Ja też nie słyszę, ja też nie słyszę, panie redaktorze.
Szanowni państwo, to ja będę w takim razie takim translatorem, który będzie tłumaczył to, co... Ja bardzo dobrze słyszę pana posła. Pan poseł jest niestety telefonicznie dzisiaj, więc z małymi turbulencjami. Dobrze, to ja w takim razie...
Rutynowo, jak zwykle, tak właśnie są turbulencje, że nikt nie wie, o czym mówi poseł Paszek, chyba że...
Nie, panie pośle...
On czasami wchodzi na mównicę i mówi, no nie chcę...
Przestańmy z tymi spiskami. Albo... Po prostu technicznie nam się dzisiaj program trochę...
Możliwości intelektualne zawsze.
Dobrze, zapytam w takim razie o jeden zapis, który też dzisiaj się pojawił w tej ustawie. Zaraz będziemy mówili także o rządowym projekcie.
Panie redaktorze, ja jeszcze raz proszę, używajmy sformułowania projekcie ustawy. Nie w ustawie, w projekcie ustawy.
Przepraszam, dobrze.
To jest bardzo istotna różnica. No, w momencie, kiedy mielibyśmy do czynienia z ustawą, no to byłoby faktycznie... Można krytykować tych,
słuszna uwaga.
Tu jest jedynie kwestia projektu, zapisów, które będą teraz podlegały pracy.
Dobrze.
I zachęcam i posłów PiSu i innych, którzy znajdą się lada dzień w opozycji, do tego, żeby się włączyli do prac nad tą ustawą. Jesteśmy bardzo otwarci.
To ja zapytam Państwa jeszcze jeden zapis w tej ustawie. Mam nadzieję, że to jest głupi błąd techniczny, bo nie chce mi się wiedzieć, żeby takie przepisy mogły zostać uchwalone. Jest mowa o modernizacji, czyli wymianie turbin w istniejących już wiatrakach. One nie potrzebują nowej decyzji środowiskowej. I tam jest taki zapis, że w ramach modernizacji będą mogły być zainstalowane tylko turbiny starsze niż 4 lata. Dokładnie mam wrażenie, że ktoś się pomylił. Wpisał,
no to jest, panie redaktorze, jeśli
nie
można
później,
się
zamiast
włączyć,
nie wcześniej.
Jeśli można włączyć się, to jest kategoria tak zwanej oczywistej pomyłki pisarskiej. Ja uważam, że to jest tego typu błąd.
Bo inaczej bylibyśmy
złomowiskiem
jakimś.
Premiera, który reaguje, no to jest jasno i czytelne, widać gołym okiem, że to po prostu jest błąd w tekście. To... Już naprawdę nie dajmy się wariować. Ja
się tylko upewniam, dziennikarsko pytania zadawać.
PiS się, panie redaktorze, trzeba. Dzisiaj przestawia na rolę partii opozycyjnej, ale na litość boską jakąś naprawdę miarę trzeba w tym wszystkim mieć, no bo już z przecinka postawionego nie przy tym słowie, co trzeba wieścić aferę, widzieć lobbystów, no naprawdę, to jest jakiś absurd.
Pozostali nasi goście. Szanowni Państwo, słyszeliście teraz posła Paszyka?
Nie.
A matko? Nie wiem, co się dzieje. Prawdą jest dlatego, że poseł Paszyk nie jest po prostu na Zoomie, jest telefonicznie. Poseł Paszyk mówi o tym, że ja się odnosiłem do tego zapisu, że to jest oczywisty błąd pisarski, który będzie bardzo szybko poprawiony i że trudno tutaj szukać jakiegoś spisku lobbystycznego. To jest tak, tak powiem, wbrew logice, że każdy na pierwszy rzut oka zobaczy, że to jest błąd.
No, absolutnie nie,
Marcin, drodzy Państwo, panie pośle.
Przekręciarze z trzeciej drogi dokładnie to wszystko sobie zaplanowali i uważają siebie za osoby bezkarne. Już dziś widać,
ale panie pośle, ale to nie jest lub czasopisma, to jest mimo wszystko zupełnie inne brzmienie ustawy.
No to prawda, lub czasopisma były łatwe do wychwycenia. I jak 20 lat temu wyszły lub czasopisma, to powstała komisja śledcza. I teraz tym bardziej powinna powstać komisja śledcza do spraw wyjaśnienia tej mega afery rządu Donalda Tuska pod egidą jego, ale tam, gdzie jest trzecia droga, czyli PSL Polska 2050, inne formacje, które wchodzą w skład tej przyszłej być może koalicji, bo tam jeszcze przyznajmy, bo tutaj powołują się często, że mają większość, no to za panem Hołownią na marszałku jeszcze Konfederacja głosowała, być może i z tamtej strony ktoś się pojawi. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, przekręciarstwo jest na poziomie naprawdę olbrzymim. Oni jeszcze nie zaczęli rządzić, a już robią deale, kręcą lody na setki milionów, być może miliardy złotych.
Pani poseł, pytanie o ten zapis nieszczęsny i o to, czy jest potrzebna komisja śledcza. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani poseł.
Bo tutaj nikt jeszcze... Tak, dziękuję. Tutaj jeszcze nikt żadnych, za przeproszeniem, lodów nie zdążył kręcić i nie zamierza moim zdaniem ukręcić. To jest dopiero projekt ustawy, lepszy lub gorszy. Od tego jest proces legislacyjny, żeby właśnie wszystkie jakieś omyłki pisarskie, nieprecyzyjności czy kwestie, które nie powinny się tam znaleźć, albo po konsultacjach społecznych czy z ekspertami dojdziemy do wniosku, że nie mogą takie czy inne przepisy zostać zawarte w danej ustawie. Po to jest proces legislacyjny. My tutaj, co pan Pożyczek za bardzo myśli z perspektywy swojej własnej partii, że jak coś było projektem, to następnego dnia już było prawem. No tutaj to tak nie zadziała. Ja jestem przekonana, że to będzie pokazywać, jak ten proces legislacyjny powinien wyglądać. I tutaj wracam do tego, co mówiłam na początku, ponieważ w moim zdaniem to powinny być dwie rozłączne ustawy. Ta, która zamraża ceny energii i ta, która odnosi się do odnawialnych źródeł energii. Chociaż oczywiście uważam, że bez odnawialnych źródeł energii i inwestycji w odnawialne źródła energii nie będziemy mieć koniec końców taniej energii. To się oczywiście ze sobą wiąże, ale na dzisiaj uważam, że jednak kwestia tych wiatraków, czy nowych rozwiązań, czy nowych regulacji czy poprawienia tych dotychczasowych regulacji wymaga jednak spokoju, namysłu i poważnego podejścia do sprawy, właśnie dlatego, żeby nie było takich dziwnych zapisów, też ich nie rozumiem, bo specjalistą nie jestem, dotyczących na przykład wymiany modernizacji turbin na nie nowsze, czy nie... To modernizacja na tym nie polega w mojej ocenie, ale mówię to jako laik. Dlatego uważam, że tak, inwestycje w OZE, tak, wprowadzanie przepisów, które to umożliwią budowanie farm wiatrakowych, umożliwią dalsze inwestycje w na przykład w baterie słoneczne, tak, w fotowoltaikę, w całe przepisy dotyczące możliwości dla prosumentów. To oczywiście jak najbardziej tak, ale właśnie jest od tego proces legislacyjny, od tego jest komisja, do tego służą poprawki, do tego służą na komisjach głosy ekspertów i głos strony społecznej, żeby procedować takie prawo, żeby było korzystne.
Ja czytałem tylko jednego z ekspertów, który mówi, że tydzień czyta te zapisy i jest tak naprawdę w 1/3, a jest ekspertem w tej dziedzinie właśnie energetyki odnawialnej i mówi, że ciężko mu się przez to przebijać i wychwytywać te wszystkie błędy. Mamy...
No tak słyszałam, że jest bardzo techniczny ten projekt, właśnie, więc może potrzeba też na niego czasu, ale to chciałam państwa uspokoić, że to, że coś jest projektem ustawy, to nie znaczy, Krzysztof Paszek, że jest już prawem. I to nie znaczy, że będzie w takiej formie
funkcjonować. Pani powtarza słowa posła Krzysztofa Paszyka, który też o tym mówił. Państwo może tego nie słyszeliście.
Tak, my tego nie słyszeliśmy. My tego nie słyszeliśmy, więc tutaj mowa o jakichkolwiek przekrętach, aferze, to jest w ogóle za dużo powiedziane. Tam mogły się znaleźć błędy, ale powtarzam, od tego jest normalny proces legislacyjny. No ale panie pośle, wy społeczeństwo i nas niestety odzwyczailiście od tego, jak powinien wyglądać normalny proces legislacyjny, no, w którym są trzy czytania, w którym jest praca w komisjach, w którym to wszystko nie dzieje się w 24 godziny.
Chociaż to też nie jest normalny projekt
tylko legislacyjny. Tylko w normalnym, standardowym trybie.
To ja chętnie się do tego odniosę.
Proszę panie pośle, a potem oddamy głos.
Państwo, ja przede wszystkim zazwyczaj występuję w mediach jako członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a także jako osoba, która kończyła w Kolegium Civitas Bezpieczeństwo Energetyczne Polski, mogę powiedzieć wprost, no, to jest projekt, który został przygotowany nie jako bubel, bo niektórzy mówią, to jest bubel, prawda? Nie, to nie jest żaden bubel. To jest bardzo przemyślana ustawa, która ma za zadanie niszczenie polskiej energetyki. I ona została zrealizowana przez posłów, poprzez panią Henik-Kloskę, mojej ocenie ofiarę tego wszystkiego, bo niektórzy mówią, że jakkolwiek Wielkopolska miała szansę, to nikt pewnie nie doścignie w tej kadencji tego, aby karier zarządów Prawa i Sprawiedliwości była aż tylu miejscu, ale mieliśmy szansę na swoją panią minister, jakkolwiek bym jej nie oceniał ogólnie. Natomiast no, ona będzie ofiarą prawdopodobnie tej sytuacji.
Spadnie głowa przyszłej minister, pańskim zdaniem, bo dzisiaj się takie pojawiły doniesienia.
No, w mojej ocenie wszystko wskazuje na to, że ona nie zostanie ministrem klimatu. Raczej zostanie pan Gramatyka, który zasłynął, proszę państwa, tym, to jest poseł wybrany niegdyś z listy Koalicji Obywatelskiej, ale potem z trzeciej drogi poseł, który za 68 dni pracy w Tauronie Polskiej Energii dostał 200 000 zł, a potem odprawy 400 000 zł. Krótko mówiąc, mniej więcej 10 000 zł dziennie miał, licząc ogólnie uposażenia i odprawy za swoją pracę. I takich ludzi nie brakuje na liście trzeciej drogi. To są ci ludzie, którzy mieli uzdrowić polską politykę, a jednak jest, jak widać, zupełnie inaczej. Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. Ja też to popieram. Tak jak mówiłem także publicznie, w ostatnich miesiącach nawet, kilkudziesięciu miesiącach, mimo tego, że mówi się, że PiS zablokował energię wiatrakową, to w powiecie pilskim, w powiecie chodzieskim, w powiecie nowotomskim powstały nowe farmy wiatrakowe, ale z poszanowaniem prawa i z poszanowaniem pewnych wartości społecznych. Bo bardzo fajnie jest, jest taka jedna gmina w powiecie wągrowieckim, ja tam przejeżdżam i widzę ten wiatrak i jadąc tam raz na kilka tygodni, mówię, jak to pięknie wygląda, ale myślę sobie potem i to zwracają mi uwagę mieszkańcy,
proszę panie pośle, my tam mieszkamy w bloku i my widzimy ten wiatr, który pan widzi raz na miesiąc, my widzimy przez kilkanaście godzin na dobę, kiedy jest to widno u nas.
Panie pośle...
To nie jest nic przyjemnego i może na Wilanowie, może trzeba na Alei Rzeczpospolitej, na rogu Osi Królewskiej na Lemingowie wprowadzić kilka wiatraków i wtedy Platforma z PSL wycofają się z tego pomysłu.
To bardzo ciekawy projekt. Jestem ciekawy, jakby to wyszło w praktyce. To jest eksperyment społeczny, ale jak rozumiem, w formie żartobliwie pan o tym mówi. Poseł Krzysztof Paszyk, panie pośle, ja chyba będę musiał niestety tłumaczyć pańskie zdania pozostałym gościom, bo nie słyszą pana. I może tak po prostu co parę zdań róbmy pauzę, ja przetłumaczę to, co pan mówi. A na pewno ma pan ochotę się odnieść też choćby do kwestii tego, czy Paulina Henik-Kloska rzeczywiście, tak jak mówią dziś doniesienia medialne, nie będzie ministrem klimatu i środowiska po tej całej sprawie wokół projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii.
Jednym zdaniem, panie redaktorze, no ubolewam, że pan poseł Porzucek kpi z inteligencji naszych słuchaczy. Środowisko polityczne, które na pęczki zasłynęło z Pisiewiczów, Misiewiczów, którzy przytulali potężne pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, dzisiaj wyzłośliwia się nad jakimiś pojedynczymi przypadkami, ale ja jeszcze raz wrócę do istoty sprawy. Sztucznie rozdmuchana afera w jakimś pędzie owczym politycy PiSu na czele z liderami próbują na siłę szukać afery. Nie ma żadnego problemu.
A czy zmiecie ona Paulinę Henik-Kloskę? Bo te doniesienia są bardzo poważne. No,
no i właśnie kontynuując, ja nie widzę absolutnie żadnego powodu do tego, żeby ta afera, która jest burzą w szklance wody, miała komukolwiek stanowić jakąś przeszkodę do tego, aby objąć funkcję ministra. Przekonamy, myślę, bardzo łatwo w najbliższych dniach tych, którzy dali się zwieść tej cynicznej grze dzisiaj PiSu, który sam zawalił sprawę, a dzisiaj najgłośniej krzyczy, jeśli chodzi o sprawy,
pośle,
które tam
przede kropkę, bo muszę to przetłumaczyć w takim razie.
Zajmują, że dokończymy pracę nad tą ustawą, nie będzie tam żadnych kontrowersji. Już pracujemy jako klub, mogę teraz tu mówić o swoim klubie nad tym, aby te wszystkie wątpliwości wyjaśnić.
Proszę państwa, czy dobrze słyszę, że państwo słyszą, że użyję takiego uproszczenia? Halo, pani poseł?
Tak, ja słyszałam dosyć dobrze teraz.
No, okazuje się, że i w radiu zdarzają się.
A ja, proszę państwa, powiem tak, ja bardzo jestem ostrożny, jeżeli chodzi o osobiste wycieczki. Natomiast, panie pośle Paszyk, po raz piąty przynajmniej bardzo pana proszę publicznie, żeby jako osoba, która w wieku 20 paru lat objęła stanowisko dyrektorskie w Wordzie Piłas nominacji PSL-u, żeby pan nie opowiadał o tym, że jakiekolwiek osoby są z nominacji partyjnej. Ostrzegam pana po raz kolejny i będę to powtarzał za każdym razem.
To do bieżącej rzeczy w takim razie. Mamy też ustawę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, także dotyczącą obniżek cen energii. I jest tutaj informacja, że właściwie ona jest gotowa, ale są inne sposoby na to, żeby no, nadal według projektu PiSu miałoby być to dopłaty bezpośrednio z budżetu państwa.
Ja mogę jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze?
Ach, wiedziałem, że pan nie wytrzyma. Proszę bardzo, panie pośle. Proszę
nie,
mówić.
Tylko dla tych, których wprowadził w błąd pan poseł Porzucek, informuję, że trwają ostatnie przygotowania nad złożeniem gotowej dokumentacji budowy obwodnicy Rogoźna. Jest wszystko przygotowane i dopięte na ostatni guzik. Natomiast faktycznie ta inwestycja była już przed 8 laty gotowa, natomiast wówczas już inspektorat ochrony środowiska, który był obsadzony przez nową władzę, przez władzę PiS-owską, faktycznie odesłał kosmos projekt.
Pozwalam państwu na te krótkie, drobne wycieczki.
Warto, żeby nie wprowadzać w błąd opinii publicznej.
A pozwalam dlatego, że to są tematy, które troszeczkę dotykają Wielkopolski, więc niech ten odprysk wielkiej polityki, która spływa do tych naszych lokalnych rzeczy, się przejawi. Panie pośle, do Marcina Porzucka się zwracam. Pan słyszał to sprostowanie dotyczące Rogoźna?
No właśnie, panie redaktorze, tak jak słyszałem tę wypowiedź poprzednio pana posła, to teraz to już konsultowaliśmy offline.
Jakieś niesamowite rzeczy się tutaj...
offline z panią poseł nie słyszałem, co do Rogoźna. Niech pan mi streści to w dwóch zdaniach.
Nie, dobra. Robiłem. Proszę państwa, chodziło o to,
ale, żeby... Ale mogę powiedzieć tak, drodzy państwo, obwodnica Rogoźna, dla niej zostały przyznane środki, tak samo jak dla Szamotu, olbrzymie środki.
No i pan poseł Paszyk mówi, że już dokumentacja jest złożona.
Nie, jedna trzecia. Jedna. Te olbrzymie środki to jest jedna trzecia kosztu inwestycji, panie redaktorze, to też doprecyzowując.
Proszę państwa, wracam...
10. Tam już obiecywano na piśmie, tylko bez sygnatur odpowiednich, bez podawania uchwał, że już to jest. To było przed wyborami samorządowymi. Przeklęciarze z PSL-u już trzecie rzęczą czy czwartą kampanię samorządową robią na obwodnicy Rogoźna. I pan poseł Paszyk...
Proszę
nie
państwa,
ma wstydu,
ja sobie obiecałem, że jednak zapytam o oba projekty ustaw. I powtarzam kwestię taką. Według projektu rządowego zamrożenia cen energii miałoby nadal być pokrywane i utrzymanie ich na tym poziomie z budżetu państwa. Natomiast według projektu opozycji miałyby te pieniądze, po pierwsze to zamrożenie miałoby trwać około na razie pół roku, a koszty takiego rozwiązania miałaby ponieść z zysków spółka Orlen, mniej więcej wyceniono na 15 miliardów złotych. No to proszę, zderzmy te dwie propozycje, umówmy je razem. Pani poseł Katarzyna Ubrecha.
Osobiście uważam, że znaczy, dla mnie oba rozwiązania są możliwe i dopuszczalne. Ja wiem, że zrobiło się dużo hałasu i też to przełożyło się to też na notowania spółki, jeśli chodzi o finansowanie ich przez Orlen, ale chciałam zwrócić uwagę na rekordowe zyski, które ta spółka jednak notowała, jakby zarabiając na nas ze względu na zwyżce cen energii. I od tego też w moim odczuciu są państwowe, są spółki Skarbu Państwa, są jednak z udziałem jednak Skarbu Państwa firmy, do tego, żeby one służą do tego, żeby się dorzucać jednak do tego naszego, do tego wysiłku, też wysiłku, które jest przez państwo ponoszone, zwłaszcza w sytuacji, w której w sumie bez uzasadnienia tak naprawdę zarabia na sytuacji kryzysowej, bo ceny, oczywiście później zostało to zahamowane, ale ceny poszły gwałtownie do góry, ceny paliw i wszystko oczywiście zrzucono, obarczono winą wojnę w Ukrainie, w sytuacji, gdzie koszty wytwarzania, tak naprawdę koszty produkcji po stronie Orlenu tak naprawdę nie wzrosły. To też były też interwencje poselskie prowadzone, to było sprawdzane. Także te rekordowe, uważam po prostu, tak jak na socjaldemokratę przystało, że duże firmy, zwłaszcza duże państwowe firmy, swoimi zyskami powinny się podzielić i mogą w moim zdaniem spokojnie mogą partycypować w kosztach tych
chociaż rzeczywiście
energii.
To, co pani mówi, ten spadek akcji Orlenu było tyle znaczący. Niektórzy ekonomiści mówią, że jeżeli jedna decyzja sprawia, że może o tyle spaść akcja, decyzja, zapowiedź, to na przykład mogą przyszli inwestorzy zastanowić się, czy chcą nasze obligacje wykupywać, skoro jedną decyzją można zmienić los różnych takich strategicznych przedsiębiorstw państwowych.
No, to jest to też reakcja rynku, faktycznie daje dużo do myślenia. Będziemy jeszcze pewnie parę takich sytuacji co najmniej. Później będę teraz poruszać nowych wątków, tak. Kiedy trzeba będzie zastanowić się nad podejmowaniem sytuacji politycznych w kontekście jednak geopolitycznym, czy takim też w wymiarze tak naprawdę gospodarczym, ekonomicznym i takim wymiarze jednak też nie tylko polskim, ale też i poza, no tak w ogóle ogólnoeuropejskim. Także to są to często tego typu decyzje, no mają swoje konsekwencje. No oczywiście od tego jesteśmy politykami, jesteśmy od tego, żeby je przewidywać. Też jesteśmy też z drugiej strony tylko ludźmi. Czasami trudno przewidzieć reakcje reakcję rynku na decyzję polityczną. Oczywiście myślę, że ta sytuacja wymaga też pochylenia się nad tym i zdecydowania koniec końców, jak to ma wyglądać.
Słowo znaczy, polityka też
wiemy, że
też swoje
rynki
ważą.
Rynki finansowe w dużej mierze jednak się opierają też na psychologii. I pytanie, na ile faktycznie to nie ma taka psychologiczna reakcja i może po prostu wystarczy uspokoić, mówiąc tak otwarcie i mówiąc otwartym tekstem, że taką spółkę jak Orlen po prostu na to stać. I
pani poseł,
nie ma się czego
powoli bać. Będę wygaszał naszą dyskusję, bo jest. Czas nas dopada. Poseł Marcin Kożucek.
Ale ja bym chciał się odnieść do
proszę
tej kwestii Orlenu, bo jeszcze nie mam okazji.
Proszę bardzo, panie pośle. Ja oczywiście daję panu jeszcze tutaj możliwość, co najmniej po minucie dla każdego z panów. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Społeczna odpowiedzialność biznesu to jest coś, co dla czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości stało się nie tylko pewną ikoną, ale faktycznym działaniem. I to nie jest problem, żeby Orlen partycypował w tym, co jest niezwykle ważne dla życia polskich rodzin. Natomiast odnoszę wrażenie, że jest taka tendencja w tej kreującej się nowej koalicji, aby Orlen utopić, aby tego giganta multienergetycznego sprowadzić pod poziom wody.
Parę zdań, bo niestety nasz czas
Krótko rzecz ujmując, szanowni państwo, powiedzmy sobie szczerze, Orlen jest kontrolowany przez Skarb Państwa, natomiast nie mamy tam, jako my, jako Polacy, jako Skarb Państwa, jako naród, ponad 50%. To jest spółka, która żyje życiem akcyjnym całego świata i tendencjami, więc tego typu rozwiązania nie mają na celu ratowania sytuacji polskich rodzin, tylko utopienia Orlenu.
No nie. Poseł Krzysztof Paszyk, przepraszam bardzo, ale muszę oddać ostatnie pół minuty panu posłowi. Panie pośle, bardzo proszę.
No znowu ci, którzy doprowadzili do rozsprzedania Lotosu, już rozliczają, jeszcze nie zakończyli rządów, a już rozliczają innych. Ustawa rządowa jest typową wrzutką, która ma destrukcję zasiać. My w naszym rozwiązaniu, które będziemy prezentować, na którym będziemy pracować, przedstawiamy dokładnie te rozwiązanie oparte na mechanizmie solidarnościowym, który wprowadził rząd PiSu. Tylko nie będziemy z Orlenu świętej krowy robić, bo Orlen był wyłączony z mechanizmu solidarnościowego, natomiast na zamrożenie cen za gaz i prąd łożyły inne spółki
Skarbu
Państwa.
Stawiam kropkę.
Przedłużamy mechanizm, który działał.
Przepraszam, muszę dzisiaj już kończyć. Szanowni państwo, bardzo państwu dziękuję. Mam nadzieję, że was trochę rozgrzałem. Przepraszam za problemy techniczne, ale no takie to jest żywe radio. Audycja jest realizowana na żywo, no i to też niekiedy tak nam się troszeczkę inaczej toczy. Mam nadzieję, że mimo wszystko w tym tygodniu Sejm podejmie jakieś decyzje co do cen energii. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich gospodarstw domowych. Łukasz Kaźmierczak, moimi gośćmi byli Katarzyna Uberhan, Marcin Porzucek, Krzysztof Paszyk. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę i dobrego wieczoru życzę dla państwa.
Przy gorącym stole.